Nie wiadomo, dlaczego to się nazywa szukałka.
Nie, to już wiadomo.
Nie wiadomo.
No wiadomo, bo przecież... od czasu jak Szukalski ją kupił, to bardzo szybko miejscowi ludzie zaczęli mówić na
ale, to ale przecież Szukalski mieszkał tu, czy był właścicielem tego domu przez 2-3 lata. Koniec.
Nie, 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 był właścicielem od 23 roku, proszę ja ciebie.
Marta Mulawa, przyjechałam z Krakowa, jestem artystką i jestem wielką fanką Stanisława Szukalskiego.
Arkadiusz Woźniak, niepraktykujący historyk sztuki, od 20 paru lat w Rzeszowie. Rzeźbą jestem bardzo zafascynowany, rzeźbą pomnikową, no i siłą rzeczy musiałem na Szukalskiego trafić.
Podchodzimy do budynku, jak pani powiedziała, ale tak naprawdę to są ruiny. Willa Szukalskiego, czyli Szukałka na Albrechtówce w Kazimierzu Dolnym. Ale już pani tutaj działała.
Przywiesiliśmy tablicę, zaraz się okaże, czy ona jeszcze jest. Na niej jest budynek w swojej świetności, zdjęcie Szukalskiego i taka krótka notatka, co to w ogóle za miejsce.
Tędy, chyba tędy. Tamtędy?
Tędy lepsza droga.
No ja się dowiedziałam od takiego artysty zaprzyjaźnionego z Kazimierza Dolnego, że tutaj się spotykali, bo miejsce jest piękne, urokliwe, widokowe. I dokąd był strop, bo teraz już go nie ma, wszystko się zwaliło, no to mieli tutaj taką imprezownię małoludką, artystyczną.
To znaczy nie tylko oni, to jest bardzo popularne miejsce ognisk, spotkań. Tak, i dokładnie. Przeczytamy, co jest napisane. A gdzie pani przyczepiła tablicę? To jest...
No tu, więc jak ktoś tu przyjdzie, zabłądzi, nie wie kto, no to może sobie przypomni. Willę tę w 1924 roku nabył od Jana Albrechta genialny rzeźbiarz, malarz, rysownik Stanisław Szukalski.
Podejdziemy, zobaczymy, tutaj ktoś domalował. Nie?
No to pożył, na szczęście bez swastyki, czyli gamadionu, jak to nazywał Szukalski. Na...
Nie, tutaj...
Oryginalnie pewnie byłoby wykute, a teraz ktoś po prostu, bardzo się identyfikując tymi jakimiś neopogańskimi nawiązaniami, czy właśnie nacjonalistycznymi, z których część wzięła sobie jako godło tego toporu, a czasami wzbogaconego tą podwójną, odwróconą swastykę, to było coś w rodzaju jego godła. Zdaje się, że pod tym godłem on wygrał konkurs na pomnik Mickiewicza dla Wilna. Tak, zdecydowanie.
Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym. Idziemy do pana burmistrza Artura Pomianowskiego.
Willa jest w stanie takim, jakim jest. Niestety od okresu tego powojennego, to w zasadzie kilkadziesiąt lat się ciągnie, ona niszczeje. No jest to własność prywatna. My jako gmina nie możemy prowadzić inwestycji na takich terenach prywatnych. No oczywiście to się wiąże z jakimiś tam porozumieniami i tak dalej, byłoby to możliwe, natomiast no, to są sprawy dosyć złożone.
Bartłomiej Godlewski, zastępca burmistrza. Po wojnie Szukałka była w bardzo dobrym stanie. Część tylko została uszkodzona prawdopodobnie przez jakąś bombę niemiecką w czasie, kiedy Rosjanie tam urzędowali. Są zdjęcia z lat 50. i 60., kiedy widać całą willę odsłoniętą, jeszcze z dachem nawet. Jeszcze w latach 80. można było wejść do piwnic bez problemu i na piętro. Ten budynek też był bardzo dobrze widoczny od strony ścieżki na dół prowadzącej do stóp kamieniołomów. Dopiero potem to zaczęło zarastać i coraz bardziej popadać w ruinę. Ciekawe też jest przed wojną jeszcze losy Szukałki są bardzo ciekawe, bo przecież Szukalski tam nie mieszkał na stałe, ale bywał wielokrotnie. Też mieszkali w tym domu, korzystali w okresie letnim Klarnerowie, czyli rodzina ministra Czesława Klarnera przedwojennego, zanim wybudowali swój własny dom, stojący zresztą do dzisiaj piękny drewniany dom. Również w tym domu przebywał, zajmował się tym domem, pomieszkiwał Antoni Michalak. Znali się bardzo dobrze z Antonim Michalakiem, który zajmował się na przykład psem Szukalskiego i opiekował się tym domem. Pies nazywał się Koko, wiadomo to z listów Szukalskiego do Antoniego Michalaka. I nie tylko Michalaka wymienia, pisze też o innych, o całym tym towarzystwie. Dobrze znał Pruszkowskiego, profesora Pruszkowskiego, pisze o nim również w swoich listach. Z Pruszkowskim spotykał się nie tylko w Kazimierzu, ale też w Warszawie, także i w Krakowie. Zapraszał malarzy kazimierskich do siebie, do Krakowa, także znał to środowisko.
długi czas nie zdawałem sobie z tego sprawy, jak on bardzo jest powiązany z Kazimierzem. Naprawdę. Gdyby to było tak, że on zamieszkał od tego 24 roku do wybuchu wojny tutaj i jakieś piętno na tym Kazimierzu odcisnął swoje, to może byłoby łatwiej. Natomiast on tutaj bywał i razem ze swoją importowaną żoną i tak naprawdę nie miał sposobności, poza jakimiś konfliktami z lokalnym życiem artystycznym, nawiązać jakieś relacje, które by odcisnęły trwałe piętno na Kazimierzu.
Wojewódzki konserwator zabytków Dariusz Kopciawski.
No więc pojawił się Szukalski w Kazimierzu i z tego, co u profesora Kamińskiego można doczytać, szukał kontaktu z Łukaszowcami. No wtedy jeszcze nie Łukaszowcami, ale z tym środowiskiem związanym z profesorem Tadeuszem Pruszkowskim. No i tego kontaktu nie nawiązał. Nie wiadomo dlaczego. Być może jakieś nieporozumienia pomiędzy nimi tam się pojawiły, może różne wizje sztuki. Zacytuję znowu za Kamińskim. Zamierzał osiąść w Kazimierzu na stałe, otworzyć dużą pracownię malarską i kształcić młodzież artystyczną. Takie miał zamiary. Pomysłu tego jednak nie zrealizował, zostawiając po sobie jedynie dom na wzgórzu Albrechtówka.
Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, Lechosław Flamański, bardzo miło. Cześć.
Przy Szukałce spotkaliśmy się.
Tak, nie da się ukryć.
My, profesor Lechosław Flamański.
Nie, nic nie widać, już ciemno. Widzę tylko, że jest tam stare zdjęcie willi, jak ona była cała. Zdjęcie Szukalskiego.
Od kiedy pan się Szukalskim zajmuje?
No 50 lat, można powiedzieć. Od 71 roku, jak mi Ryszkiewicz dał na temat. I co, ja mam to przeczytać?
No, proszę sobie nie. Ja mam przeczytać.
To proszę przeczytać, bo ja mam problem ze wzrokiem.
Dobrze.
Niech pani przeczyta. Co młoda dama i skąd pani to zerżnęła?
No, z internetów trochę.
No niestety, stąd błędy faktycznie.
No dobrze.
Tytuł taki, ruiny willi Stanisława Szukalskiego. Willę tę w 1924 nabył od Jana Albrechta genialny rzeźbiarz, malarz, rysownik.
Już pierwszy błąd, ale to ja też ten błąd popełniłem. Jaki? Dojdziemy, zaraz dojdziemy. Nie,
23.
Rok to nie jest takie pewne, 23 albo 24, ale nie od Jana Albrechta, ja też tak napisałem.
Wszędzie Jan Albrecht, tak
no, bo to wcale nie znaczy, że to prawda. Jan Albrecht już nie żył od 14 lat.
Marta Korczewska, prawnuczka Jana Albrechta, budowniczego. Obecnie mówimy Szukałki, wówczas był to dom dla rodziny.
Tak, Jan Albrecht, senior jak my go nazywamy, dlatego że jego syn też był Jan, kupił górę wapienną, która z czasem została nazwana Albrechtówką, na przełomie wieku XIX i XX. I od razu dzielił całą tą zakupioną górę wapienną. Raz, że oddał część na serwituty, czyli dla pobliskich włościan, a resztę podzielił na działki pod potrzeby zainteresowanych ludzi, którzy chcieliby sobie pobudować tam domy rodzinne, zakładając od razu, że to nie może być mniejsza powierzchnia każdej działki jak 2500 metrów. O budowie Szukałki, co wiemy, to był dla rodziny dom, ale on mieszkał w Puławach. I w Puławach miał też dom rodzinny. I tam miał również fabrykę betonu, korzystając z materiałów z kamieniołomów kazimierzowskich. Wiemy, że powstała ona na tak zwanej działce numer 24 z ciekawą architekturą zewnętrzną, dlatego że on, pracując w tej swojej fabryczce betonu, prowadził badania w ogóle samego wapienia, dążąc do tego, żeby ten wapień był trwały. Opracował nawet taką książeczkę, która została wydana na temat skał. Ja dokładnie nawet podam, jak się to nazywało. Opisał eksploatowanie skał wapiennych kazimierskiej na terenie guberni lubelskiej. Opisał, jak należy to robić, tą w pewnym sensie cegłę, która będzie trwała. Ale i ona jest trwała.
Technologię zastosował w Szukałce.
Zastosował w Szukałce, zdecydowanie. Przecież do dziś, chociaż to są ruiny, trwałość jest wielka.
No jest to też pomnik architektury i budownictwa tak naprawdę, bo tam jest wiele rozwiązań wyprzedzających swoje czasy. Wystarczy zwrócić uwagę na sam kamień. Kamień był w specjalny sposób impregnowany. To była metoda przez Albrechta wymyślona. Co zrobić, żeby w ten kamień nie wsiąkała woda i żeby był jak najbardziej trwały. Tam były stalowe okna zrobione, witraże w części okien, generator prądotwórczy, kanalizacja, woda była ciągnięta studnią z dołu kołowrotem. Wiele rozwiązań wyprzedzających swoje czasy. Była to naprawdę nowoczesna willa. Jan Albrecht był inżynierem, między innymi budową kolei się zajmował. Tylko wybudował ten dom dla swojej rodziny. Nie znamy żadnych innych z jego budowli.
Dom musiał być wybudowany nie później niż do roku 1909, bo to był rok śmierci pradziadka. Sam dom na pewno był w tym czasie.
No, a po śmierci Jana Albrechta co dalej było?
Miał czwórkę dzieci. Cała góra została podzielona na spadkobierców. I na pewno ta działka, na której stał dom pobudowany, była w rękach, że tak powiem, żony. Żona zmarła w roku 1918 w październiku i kiedy był podział majątku w styczniu 19 roku, działka, na której stał dom, nie była ujawniona jako dziedzictwo po Albrechcie.
Czyli między
rokiem 1909 a 1918 ona zmieniła właściciela.
Ale na Szukalskiego jeszcze
nie. Ale na pewno nie na Szukalskiego, bo Szukalski w tym czasie nie miałby za co kupić tego domu. Prawdopodobnie kupił go po wyjeździe do Stanów i tam z bogatym ożenku, nie wcześniej niż gdzieś chyba w roku 1924.
To między 1909 a 1924
na pewno między na tak, my tego właściciela nie znamy.
A, tu, tak? Chyba, tak? A, możliwe.
To co, jeszcze raz po tym płocie? Chce pan to zobaczyć? Chce pan?
Nie no, to dobrze, pójdę.
Tylko już zmarzliśmy troszkę.
No. A tam biedny Janusz Michalik na nas czeka. Tak? I na was, tak, nie? Bo stąd idziemy do niego na kawę, mu obiecałem, także no wszystko
panu
bardzo.
O Szukalskim razie.
No dobrze, to powiem, dobra.
Janusz, dziś się damy na kanapie przy stole.
Mam niespodziankę.
No.
O, te zdjęcia!
Nie dam. Tego dużego ci nie dam, bo chcę mieć na razie. Póki nie będę miał drugiego.
Dobra, to na razie do wglądu.
Pan Janusz Michalik, pana rodzina tutaj na Albrechtówce od czasów Albrechta.
Na tym zdjęciu akurat widać. I to jest moja mama. Moja mama stoi na tle domu Szukalskiego. Po lewej stronie, tak, tak.
A ta druga osoba?
Ta druga to jest wnuczka albo córka Albrechta. Ta druga to jest właścicielka tego konia. I ten koń miał stajnię tam naprzeciw. A tu już mieszkał, albo był właścicielem Szukalskim.
Bywał, zwłaszcza od 36 do 39 roku musiał bywać kilkakrotnie.
To się powinno nazywać Albrechtówka. Ten dom. Ten dom się powinien tak nazywać. A tutaj ni stąd, ni zowąd.
Ale ładny to był dom, rzeczywiście.
Gdzie? Spokój, co to za forteca? Ładniejsze jest ruina niż to. A ja wam jeszcze coś pokażę.
No.
Co jest, rozumiesz? O, popatrz. To jest też Szukałka, tylko że już w takim 89 roku w ruinie.
Nie no, mnie się podoba. No, musiał być spory, no bo jak wiadomo, Szukalski w ogóle go kupił zafascynowany miasteczkiem, krajobrazem. No a przy tym on miał często różne koncepcje. Jedną z koncepcji była taka, że tam powstanie szkoła rzeźby, że będą młodzi ludzie przyjeżdżać do niego.
Gdybyś ty się nie zajął Szukalskim, to nikt by się nim nie zajął.
Tego nie jestem pewien oczywiście, bo to nigdy nic nie wiadomo.
A tym szczepem całym, jak oni się tam nazywają.
Tak, szczep rogate serce, albo szczep Szukalszczyków herbu rogate serce. No oczywiście pomysłodawcą nazwy był sam Szukalski, bo jest taki list, w którym on nawet rysuje to rogate serce i pisze: mój herb psychiczny jest rogate serce, zróbcie sobie takie odznaki, srebro i czerwień. On miał ten pseudonim artystyczny Stach Zwarty, bo pochodził z Warty koło Sieradza. To jest tak zwane miano, tak samo jak jego uczniowie, bo to Szukalski uznał, że dziecko, które się rodzi i rodzice mu nadają imię, no to jest bez świadomości tego dziecka nadawane. Więc uznał, że osoby, które będą z nim związane w ramach szczepu rogate serce, będą używać zamiast imion chrzestnych tak zwane miana. Wymyślił cały zestaw tych mian, które miały takie, ja wiem, etymologię jakąś słowiańską. No w każdym razie one miały oddawać charakter tych osób, stąd Marzyn z Krzeszowic Konarski, że on był taki rozmarzony Krzeszowic. Słońcesław, czyli był podobno słoneczny, pogodny, z Żołyni, Frączek i tak dalej. Szukalski studiował w Krakowie na SP. Nie skończył tych studiów nie dlatego, że nie był zdolny, tylko miał wizję, jak gdzieś napisał, że musi wracać do Stanów, do Chicago, bo jego ojciec zginie, więc musi pojechać i zrobić jego portret. I przerwał te studia, przyjechał do Chicago, zrobił portret ojca, który jest w Muzeum Polskim w Chicago, bardzo taki ekspresyjny w typie Rodena. I rzeczywiście ten ojciec zginął w wypadku samochodowym. Prosta sprawa. No, jak mówię, studiował w Krakowie, wrócił do Polski tak naprawdę w 28 roku. W 29 była ta pierwsza poważna wystawa w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych, po której powstał Szczep Rogate Serce. I widocznie ktoś mu powiedział, albo sam wiedział, że no jest takie miasteczko na Lubelszczyźnie, Kazimierz Dolny, że warto tam pojechać. No, zresztą przepraszam, no w 29 roku do Kazimierza już uczniowie Pruszkowskiego przyjeżdżali. Przyjechał tu, poznał księdza, chociaż to było nawet wcześniej, w 23 roku właśnie. W każdym razie tu przyjechał, zafascynował się miasteczkiem i poznał księdza Stanisława Szepietowskiego. Bardzo ważna postać. To był ksiądz, który był rektorem kościoła ojców reformatów w Kazimierzu. Był tutaj przez prawie całą dekadę lat 20. dobrą duszą tego miasteczka i właśnie na Szepietowskiego trafił Szukalski, jak tutaj po raz pierwszy prawdopodobnie w grudniu 23 roku się pojawił, bo są zachowane bodajże trzy listy Szukalskiego do Szepietowskiego, z których wynika jednoznacznie, że miasteczko bardzo mu się podobało. No poza tym nawet w drugim przedwojennym albumie wydanym w Stanach w 29 roku są projekty architektoniczne, w tym jeden na pewno pokazujący adaptację Spichlerza Kazimierskiego na budynek, który miał być też jakąś pracownią artystyczną. Także Kazimierz, renesans kazimierski niewątpliwie wywarł duży wpływ na Szukalskiego. Tu poznał ciekawych ludzi. I był też w Lublinie, żeby nie było wątpliwości. W drugiej mojej książce reprodukuję zdjęcie jego z dwiema paniami. Jedną z tych dam jest druga jego żona, Joan Lee Donovan. Zresztą to też takie ładne, typowo hollywoodzkie. Joan Lee Donovan była guwernantką jego córki z pierwszego małżeństwa, z Helen Walker. No i była obrzydliwie bogata, czy też przynajmniej tatuś Helen Walker. To była amerykańska malarka amatorka, a jej tatuś był bardzo podobno wziętym i bogatym lekarzem chicagowskim. Wręcz mówili o nim, że był milionerem. Szukalski natomiast się chwalił, że nigdy od niego żadnego dolara nie wziął. W 23 roku jeszcze z żoną wyjechał do Europy. W 25 albo 26 we Francji urodziła się córka Kalinka. No i potem bodajże w 27-28 się rozwiódł. Jego żoną była ta guwernantka Joan Lee Donovan, która jest na tym zdjęciu na krakowskim przedmieściu na tle poczty. Było to, zdaje się, bardzo szczęśliwe małżeństwo. Ona umarła w 80 roku i była z Szukalskim do końca swoich dni. Wracając do Szukalskiego, ja myślę to, że on był bardzo zdolny i jego małpia zdolność do adaptacji wszelkich wpływów na własne potrzeby. bo niewątpliwie jak się ogląda zdjęcia nieistniejących rzeźb, mamy tam wpływy m.in. Rodena, Michała Anioła, kubizmu, futuryzmu, ekspresjonizmu. Wszystko czerpał pełnymi garśćmi, ale także sztuka ludów obu Ameryk, głównie Azteków, Majów. Ale on to potrafił przetworzyć, przeinterpretować i stworzyć własny styl rozpoznawalny. Jak mnie pokazują nawet zdjęcia rzeźb, które nie są, że ja wiem, że nie są to rzeźby Szukalskiego, to ja mogę powiedzieć, to jest na pewno podróbka, bo to nie ma tej lekkości, tej łatwości zamiłowania do drobiazgów, do szczegółów, do detalu. Także co prawda są bardzo poważni historycy sztuki, jak pani profesor Marna Poprzęcka, która patrzy na mnie z politowaniem i mówi: Leszek, jak ty się potrafisz tym kretynem zachwycać, tego to ja nie wiem. Jeżeli by Szukalski nie miał tak zwariowanych poglądów, gdyby nie tworzył tych przedziwnych neologizmów i żeby ta sztuka mimo... Ja mam pełną świadomość, że on kradł, jakby od innych artystów robił cykl. Ale potrafił to przetworzyć na tyle, że mnie to zafascynowało, mnie to nie znudziło.
Picasso też przetwarzał na swój zen, naprawdę wszystkim.
Mnie się wydaje, że to jest takie flow, nie wszyscy to rozumieją, ale to musi być na poziomie energii, słuchajcie.
Tak jest, musi być energia.
Będziecie się śmiać, naprawdę tak jest, że no nie każdy nas tak zainteresuje, pociągnie.
A przecież to faszysta.
Jest tyle właśnie,
Żydożerca i faszysta.
No, skrajny nacjonalista.
On miał niektóre, zaznaczam, niektóre bardzo udane rzeźby, szczególnie małe. A te gigantomanie, to wszystko, to Hitler chciał jego zamawiać wielkie rzeźby na swój stadion olimpijski.
Myślę, że jego twórczość zbyt drobiazgowa, nasycona ornamentyką, której Niemcom by nie pasowało, znaczy nie nadawała się. To nie był Arno Breker i inni apologeci faszyzmu. Także, no, może tylko skalą, to tak, ale...
Nie, te kanelury w Katowicach to naprawdę wygląda, jakby to było...
Ale to jest piękne. Jest, no,
piękne znowu, jest,
tam
to jest bardzo...
Znowu zawiązała jakaś cała grupa
wygląda normalnie,
ludzi, jakaś... którzy chcą doprowadzić do rekonstrukcji tego.
No nie, tak, na czworakach Mussolini to jednak jest zupełnie co innego.
Mussolini to jest w ogóle szalony pomysł, rzeczywiście. No ale miał taką koncepcję, że Polska podaruje Mussoliniemu właśnie ten pomnik. No ale to cały Szukalski, no. Czyste szaleństwo.
Daleka normalnie.
Ten górnik z płonącym sercem. Górnik. Mi się podoba.
Te Katowice to naprawdę, jak to ma 6,8 metra wysokości, to jest skala taka naprawdę z rozmachem. To najprawdopodobniej zostanie odtworzone, nie?
No jest szansa, tylko no, muszą znaleźć pieniądze, bo to wszystko kosztuje jednak. No to jedna z pierwszych rzeczy, którą hitlerowcy zniszczyli, jak weszli do Katowic.
Może ma koronę.
I to jest właśnie największy problem z Szukalskim, że taki mały ten dorobek się uchował w ogóle, ponieważ został rozkradziony, rozproszony, zniszczony. To, co powstaje teraz w Stanach Zjednoczonych, to są odlewy prac, których tam ileś się uchowało za oceanem. I one bardzo rzadko trafiają tutaj do kraju. A tu na miejscu mamy naprawdę bardzo nieliczne, dosłownie na palcach jednej ręki można policzyć takie efektowne jego realizacje rzeźby. Zwłaszcza w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Troszkę jest rysunków, trochę szkicy i to bardzo utrudnia obcowanie z dorobkiem artysty. Z tych większych, efektownych rzeczy to bardzo blisko ukończenia były płaskorzeźby w Katowicach na Muzeum Górnośląskim oraz na gmachu Urzędów Zespolonych, to się chyba tak nazywało, gdzie praktycznie już w trakcie końcówki realizacji wybuchła II wojna światowa i Niemcy niestety nie byli w stanie tolerować takiego dzieła z orłami, z nawiązaniami do polskości Śląska, do tego typu rzeczy i to zostało praktycznie natychmiast zniszczone, zdewastowane i zniweczone. W Krakowie było tyle planów, żeby różne rzeczy zrealizować. Szukalski miał ogromne wizje, jeśli chodzi o ozdobienie Wawelu, czy urozmaicenie go w elementy jak najbardziej patriotyczne, historyczne, tego typu sprawy i żadna z tych realizacji nie doszła do skutku. Sam projekt tak zwanej duchtyni, czyli świątyni jakiejś takiej narodowej duchowości z posągami kraka, z jakimś nawiązaniem do smoka. Cała ta pseudoarcheologia, którą tak na dobrą sprawę wtedy uprawiał. Śmiała wizja, bardzo efektowna, no ale nie tylko z powodu oporu Szyszko-Bohusza, ona nie została zrealizowana, jak też wszystkie te pozostałe wizje pomniku, zwłaszcza pomnika Adama Mickiewicza dla Wilna. który zwyciężył w konkursie, ale jego zbyt śmiała forma, no zbyt śmiała chyba nawet jak na współczesne czasy, nie miała szans doczekać się realizacji. Pomnik Chrobrego, pomnik Kopernika, mnóstwo tego typu rzeczy, które były, tak, Piłsudskiego, przedziwny pomnik.
Szukalski był absolutnym przeciwnikiem wpływów sztuki francuskiej na sztukę polską. Uważam, że wtedy, kiedy przyjechał w 1928-1929 roku, tym zaszokował właśnie ludzi w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych na wernisażu swojej wystawy, że powiedział, sztuka polska jest w upadku. A dlaczego jest w upadku? Bo Akademia Krakowska preferuje sztukę francuską, a sztuka francuska jest bezwartościowa. Tam nie liczy się prawdziwa sztuka, liczy się krytyk, układy, relacje i tak dalej. Trzeba stworzyć sztukę narodową, opartą na zdrowych korzeniach. Trzeba odwołać się do piastowskiej, słowiańskiej przeszłości polskiej, usunąć te wszystkie naleciałości, dlatego akademię należy zlikwidować, profesorów najlepiej wysłać na Syberię i tuczyć ich migdałami, a w miejsce ASP. On pisze tylko o Akademii Krakowskiej, ale pewnie myślał też i o warszawskiej, bo wtedy w Polsce były tylko te dwie akademie, a w ich miejsce stworzyć twórcownię, czyli pracownię nowego typu, gdzie studenci nie tak jak w akademiach rysowaliby najpierw akt siedzącej kobiety czy faceta. Malowali na przykład martwą naturę, wychodzili w plener. Nie, wszystko to jest praca pamięciowa. Żadnego odwzorowywania. Wszystko jest w głowie i na podstawie tego, co nam w głowie się roi, to sobie tworzymy. Ale żeby to tworzenie ułatwić, w trakcie seansu, w trakcie wspólnej prace lektorki będą czytały książki z historii Polski, z bohaterologii właśnie przypominające piastowskie, słowiańskie czasy polskie, bo wtedy ta sztuka nie była skażona. No, stąd też kochał sztukę ludową. No i dla niego największymi artystami polskimi to był m.in. Jan Matejko, Jacek Malczewski, który go jeszcze uczył, no i Zofia Stryjeńska. On chciał właśnie w tej willi stworzyć letnią szkołę dla młodych, zdolnych chłopców. A on tutaj tylko chciał bywać, bo on nie chciał z tych Stanów wyjeżdżać, bo mu się w Polsce po I wojnie światowej nie za bardzo podobało. Dlatego chciał stworzyć tak zwaną Polskę drugą przecież. Więc właśnie, Szukalski, gdyby nie miał tej stłuczki przed tym marketem, to pewnie by dożył 120 lat.
On najlepszą rzeźbę zrobił po 90 przecież tą babę.
Ale wiesz, ona jest piękna moim zdaniem dlatego, że on jej nie dokończył. To jest moja koncepcja.
Ona jest niedokończona?
Nie wiem.
Nawet pomalowana była, już gotowa.
Ale ja nie wiem, czy on tam by nie chciał jakichś ornamentów prowadzić.
Nie, bo mura nienawidził i w związku z tym zrobił rzeźbę, która bardzo mu przypomina.
Mura przypomina, dokładnie.
Nie, bardzo fajne. Tak. To jest ostatnie jego zdjęcie. Tak.
On się jeszcze przed wojną na Polskę trochę obraził, czy też na polskie władze, że go po prostu nie chcą, to on zabiera swoje zabawki i wyjeżdża do Ameryki. Natomiast po wojnie nikt nie stworzył takiej szansy, żeby jakoś tą sytuację odwrócić. Także został tam sam. Odkrywali go dopiero w 60-tych, 70-tych, zwłaszcza latach Amerykanie, a w Polsce było jak było.
Czy zna pani obecnego właściciela szukałki?
To znaczy pana Włodarczyka?
Macieja, to jest syn.
Tak.
No to właśnie będziemy do niego dzwonić.
Halo?
Panie Maćku.
Ach, jejku,
Dzień dobry.
No ja tutaj głos, mówię. To dla mnie w ogóle wiosna.
Maciej Włodarczyk, syn obecnego właściciela szukałki.
Henryka Włodarczyka.
Też
ale mieszka za granicą. No i chciałyśmy porozmawiać z panem o szukałce.
Ja rozmawiałem z moim ojcem i powiedziałem, że jest taki program właśnie tworzony, ale ojciec nie będzie, no niestety, nie będzie uczestniczył w dyskusji na temat jego własności prywatnej. Kwestia jest taka, że ja jako syn muszę pozostać w cieniu tej sprawy, ponieważ takie jest podejście mojego ojca.
I decyzję pana ojca to oczywiście szanujemy. Natomiast moment, w którym państwo, czyli pana ojciec, stał się właścicielem szukałki, możemy troszkę przybliżyć?
Sam proces zakupu tego obiektu był połączony z bardzo ciekawym i bogatym wymianą listów i nawet i rysunków z panem Szukalskim. To był genialny, niesamowity człowiek, to na pewno.
Bo to rodzina Szukalskiego wystawiła na sprzedaż, tak to się, tak zaczęło?
Tak, państwo Romanowiczowie. ale później był absolutnie niezbędny kontakt z panem Szukalskim. Ale później ta niezbędność przełożyła się na zażyłość, także to była fajna przygoda, w sensie, no...
Ale panowie się nie spotkali nigdy, to była...
No nie, bo mój ojciec jest we Francji, w Paryżu, natomiast pan Szukalski był w Kalifornii.
No właśnie, w którym roku pana ojciec kupił Szukalkę?
Ja dokładnie nie pamiętam, ale to mniej więcej jest koniec lat 70., czyli jakieś tam 78, 77, coś takiego.
Szukałka, ona nie jest wpisana indywidualnie do rejestru. Jest częścią tak zwanego układu urbanistyczno-architektoniczno-krajobrazowego Kazimierza Dolnego. No i jest położona na terenie obszaru uznanego jako pomnik historii. Jest w tej chwili w stanie ruiny. No teraz zastanówmy się nad tym, czy w tym momencie, ja się nad tym zastanawiałem, czy nie wszcząć postępowania, bo oporów przed wpisywaniem zabytków do rejestru nie mam. I tutaj wiele przykładów można by jakby wymienić. Natomiast pytanie, czy w tym momencie, przy takim stanie zachowania, ten wpis byłby zasadny. Bo mamy tak, formą ochrony zabytków są również ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Malutki fragment zacytuję. Ochronie podlega zespół zabudowy dawnej posesji Klarnerów, to tego obszaru dotyczy, z 1920 oraz dom Albrechta, tak zwana Szukałka z początku XX wieku, wskazana do odbudowy. O, więc takie są ustalenia. Więc gdyby znalazł się ktoś, kto zechciałby się tym zająć, to raz, że na pewno byśmy pomogli, a dwa, chyba lepiej byłoby, żeby nie wpisywać do rejestru, bo to znaczy co? Wpisalibyśmy tak zwaną trwałą ruinę. W stanie takim, w jakim ten budynek w tej chwili się znajduje. To trochę bez sensu.
I byłyby problemy,
że... No więc chyba lepiej, że ta forma ochrony jest taka, jaka jest, dlatego że...
Ale
no,
ta ochrona jest... konserwatorska na czym polega teraz?
No że... na tym, że w tym miejscu nie można niczego innego wybudować, że nie można rozebrać tam, nie wiem, do końca. To taka jest ta forma ochrony. No i jest w miejscowym planie informacja o tym, że budynek do odbudowy, tak?
Być może to, na co nas by było rzeczywiście stać, to jest, gdyby właściciel wystąpił z taką prośbą, to prowadząc wycinkę na terenie miejskim, bo tam jest też droga, która jest na terenie miejskim, być może moglibyśmy, dołożylibyśmy trochę pieniędzy i sfinansowali również odsłonięcie tych ruin, tak żeby rzeczywiście były widoczne. No ale tutaj musielibyśmy mieć rzeczywiście prośbę i zgodę właściciela.
Mogę tylko powiedzieć, że mój ojciec dwukrotnie usiłował ogrodzić to miejsce, w sensie, żeby ono było jakieś zabezpieczone, ale to ogrodzenie, ja też w tym czasie studiowałem we Francji, i to ogrodzenie zostało po prostu rozebrane i przestało istnieć. Także to nie było właściwie takiej możliwości, żeby zapanować po prostu nad pewną dewastacją, bo niektórzy ludzie, prawda, przyjdą, żeby się napawać widokiem czy atmosferą, a inni na pamiątkę sobie wezmą tam jakiś duży kamień z narożnika. To nie jest łatwy temat, w sensie utrzymania tego w porządku, że tak powiem.
Było kilku kupców chyba chętnych też, prawda? Ale pana tata nie chce się pozbyć nieruchomości.
Na brak ofert na pewno mój ojciec nie mógłby narzekać, natomiast bardzo tak konsekwentnie to jest to jego również miejsce na ziemi. To już jest taka wiekowa osoba, więc ten Kazimierz dla niego po prostu jest symbolem jakichś rzeczy bardzo, bardzo bliskich i serdecznych.
Panie Maćku, przecież tata jak przyjechał do Polski już w wieku 21, bo spotkaliśmy się przecież u nas na werandzie. Tak. I było nam wtedy bardzo miło witać.
Ale tak. Absolutnie, tak. No. Oczywiście moja rodzina, która mieszka we Francji, trzech braci, siostra, wszyscy byli wielokrotnie, kochają to miejsce.
W ręku mam dzieło Marty Mulawy, Rogate Serce, czyli bardzo bezpośrednie nawiązanie do szczepu Rogate Serce, czyli znaku artystycznej grupy, jaką stworzył i przez długi czas koordynował Szukalski.
W dwudziestoleciu międzywojennym.
To serce chcemy powiesić na budynku, jak się uda. Postaramy się, żeby ono było tutaj długo, więc wysoko chcemy je zawiesić. Chcemy przypomnieć. Chciałabym stworzyć multidyscyplinarny projekt, zaprosić artystów, których znam i nie tylko których znam, żebyśmy zrobili po prostu każdy co mu w duszy gra, inspirowane twórczością Szukalskiego. Chciałabym go zacząć w tym roku. Nie wiem, czy w tym roku osiągnie taki kształt, jak ja myślę, ale możemy go po prostu zainicjować. A fajnie by było w ogóle cyklicznie takie wydarzenie tutaj mieć.